Proszę księży, stawiamy sobie pytanie o duchowość katolicką w życiu księdza diecezjalnego. I pierwsze podstawowe pytanie, jakie nam się nasuwa, to czy jesteśmy potrzebni? To pytanie mniej lub bardziej, tak expressis verbis, pojawia się w życiu niejednego księdza, czy to młodego, czy starszego. Jest to przejaw pewnego kryzysu. Słowa kryzys nie trzeba się bać. Greckie słowo krinomai oznacza zmianę, zakręt, wybór, decyzję. Więc kryzys jest taką sytuacją, która z jednej strony niesie ryzyko jakiegoś regresu, a z drugiej strony niesie nadzieję postępu. I w takiej sytuacji życiowych różnych zakrętów, takich falowań, nieraz stawiamy sobie pytanie, czy jesteśmy potrzebni. Takie pytanie już postawił kiedyś Hans Küng w książce Wozu Priester. Po co ksiądz? To w latach jeszcze 60. po Soborze Watykańskim II. I czyniąc aluzję do tego pytania zarówno Hansa Kinga, jak i pytania niejednego księdza, Jan Paweł II w jednym z listów na Wielki Czwartek pisze po prostu tak. To jest bardzo ważne dla nas, żeby nas nie ogarniała pokusa nieużyteczności, że jesteśmy niepotrzebni, bo to nieprawda. Jesteśmy potrzebni bardziej niż kiedykolwiek, bo Chrystus jest bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Dobry pasterz jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. I tenże Jan Paweł II w Adhortacji Ecclesia in Europa mówi też o potrzebie i roli kapłanów w bardzo ciekawym kontekście. Jeżeli księża znają ten dokument, czy pamiętają przynajmniej jego strukturę, to pierwszych kilka punktów jest to charakterystyka sytuacji europejskiej. I papież opisuje te wszystkie zawirowania, kryzysy, utraty nadziei i w rezultacie określa to pojęciem horyzontalizm, czyli taki redukcjonizm, sprowadzenie wszystkiego do poziomu horyzontalnego, czyli nie ma transcendencji, nie ma wieczności, wszystko jest po horyzont. I w kontekście tego horyzontalizmu Jan Paweł II pisze o roli księży. Że właśnie księża w kontekście tego horyzontalizmu, tego sprowadzenia wszystkiego tylko do wymiaru doczesnego, mają być znakiem profetycznym. Ale rzecz jasna, takim znakiem profetycznym, znakiem niezwykle potrzebnym, będziemy wtedy, kiedy będzie nas ożywiać życie duchowe. Przypomniał o tym papież Benedykt XVI, który na spotkaniu z kapłanami w Warszawie 25 maja 2006 roku mówił, że wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, żeby był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki, oczekuje się od niego, aby był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. To jest kontynuacja myśli Jana Pawła II, który jako żywo był bardzo zatroskany o to, aby kapłan żył głęboko życiem duchowym. W Pastores Dabo Vobis papież Jan Paweł II pisze, że kapłan musi być świadomy, że jego bycie w kościele lokalnym ze swej natury stanowi element pozwalający żyć duchowością chrześcijańską. Ten nasz profetyzm, naszego esse, przekłada się na nasze agere. Mamy być tymi, czymś w rodzaju katalizatora, jak w samochodzie. W tym sensie można powiedzieć, że kapłan ma być takim katalizatorem życia duchowego w kościele. Ma pozwolić wiernym żyć życiem duchowym. Ma być jednym słowem promotorem życia duchowego. Tutaj przytaczam kilka wypowiedzi różnych dokumentów watykańskich, to nie są jedyne, rzecz jasna, tylko wybrane, które pokazują, jak bardzo Kościół jest przez przynajmniej ostatnie dziesięciolecia, jak bardzo jest zatroskany o formację duchową kapłana, o to, aby kapłan żył życiem duchowym. I tu między innymi w takim dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów pod tytułem Tota Ecclesia z 31 stycznia 1994 roku cały z trzech rozdziałów, cały rozdział drugi, najobszerniejszy, poświęcony jest problematyce duchowości kapłańskiej. I czytamy tam między innymi, że w celu przezwyciężenia wyzwań, które mentalność świecka nieustannie stawia kapłanowi, powinien on zatroszczyć się, aby dać absolutne pierwszeństwo życiu duchowemu, czyli ciągłemu trwaniu z Chrystusem i przeżywać z hojnością miłość duszpasterską, czy miłość pasterską, jak to w innym miejscu jest powiedziane. A propos tego dyrektorium, to myślę, że ono jest oczywiście dostępne w internecie, nawet było jego drugie wydanie uzupełnione. To powinna być nasza codzienna lektura. Tam mamy kwintesencję naszej duchowości i kiedy dopada czasami nas ta wątpliwość, czy jesteśmy potrzebni, komu i po co, to warto ten dokument przeczytać. Jest to tak na dzień skupienia w sam raz, a rzeczywiście przywraca nam wiarę w to, kim jesteśmy i po co jesteśmy. Troska o życie duchowe ma być radosnym obowiązkiem, podkreśla to dyrektorium, ze strony samego kapłana, ale to jest także prawo wiernych. To jest radosny nasz obowiązek, ale prawo wiernych, aby właśnie w księdzu widzieli eksperta w zakresie życia duchowego. I proszę księży, skoro mówimy o życiu duchowym, to spróbujmy uściślić kilka pojęć. Paradoksalnie, jak widzimy z tych dokumentów, przynajmniej kilku, bo można byłoby wiele uwagi temu poświęcać, ale nie ma potrzeby. Jak widać z tych paru dokumentów, duchowość chrześcijańska ma być samym sednem naszego życia, naszej posługi pasterskiej. Tylko problem polega na tym, że w formacji seminaryjnej, ja sam to przerabiałem, w naszej formacji seminaryjnej problematyka życia duchowego jest mocno, mocno zaniedbana. Teraz ze 2 tygodnie temu w nasz Instytut Teologii i Duchowości na KUL zorganizował taką sesję międzynarodową z udziałem prelegentów nawet z Syrii, z Aleppo, z Chorwacji, z Francji, z Włoch pod tytułem Jakie seminarium diecezjalne na dziś? I refleksje tych naszych prelegentów i w świetle tych refleksji należałoby gruntownie zastanowić się nad formacją w seminariach. Już nie wdając się w szczegóły, powiem tyle, że ratio studiorum przewidziane dla seminarium z 1993 roku dla teologii duchowości, którą opisuje językiem psychologii niestety, przewiduje zaledwie 56 godzin, według tam starego układu, że to jest 14 godzin w semestrze, teraz jest w systemie akademickim 15, podczas gdy dla psychologii przewiduje drugie tyle. Dla nauk społecznych drugie tyle. Praktycznie teologia duchowości jest zepchnięta na margines. I w świadomości wielu kapłanów teologia duchowości jest czymś takim, czy duchowość, to jest taka teologia rozrywkowa, takie nie wiadomo co. Kiedy ja zaczynałem pracę na uniwersytecie przed 30 laty, to jeden z profesorów mówi, no i co wy tam będziecie robić na tym instytucie? Co będziecie pacierza przez 4 lata uczyć? A żebyś wiedział. To jest takie wyobrażenie, że co w ogóle można z duchowością robić? To przecież to jest nie nauka. No, jeżeli ktoś to publicznie wygłasza takie poglądy, a z takimi się spotkałem, to podważa porządek prawny w Polsce, bo wystarczy odnotować, że nawet prawo państwowe przewiduje stopnie i tytuły naukowe z teologii duchowości. Więc jeżeli nawet państwo sankcjonuje teologię duchowości jako naukę, to dlaczego my, księża, podważamy jej wiarygodność? Problem się bierze z tego, że w naszej formacji seminaryjnej, z całym szacunkiem dla wysiłków ojców duchownych, mówię tu bardziej może o latach minionych, bo bardziej myślę o swoim czasie studiowania tutaj właśnie, to wtedy była ascetyka, takie nie wiadomo co. Ja sobie przeglądam czasami tak notatki z wykładu z ascetyki i tam jest dużo różnych rzeczy, tylko nie to, co teraz pracując nad teologią duchowości od 30 lat, widziałbym, żeby się powinno tam znaleźć. A zatem przypomnijmy trochę, uporządkujmy pewne pojęcia, bo jest moda na duchowość. To słowo stało się bardzo nośne, bardzo modne. Na każdy sposób się je odmienia. Mówi się o duchowości w różnych kontekstach. I wiemy dobrze, że też i ludzie wierni czasami bardziej niż my sami, interesują się problematyką duchowościową i nie mając właściwego rozeznania sięgają po rzeczy, które dalekie są od duchowości chrześcijańskiej, od życia duchowego, tylko tyle, że nazywają się duchowością. Samo pojęcie jeszcze tutaj nie wystarczy. Otóż dawniej tę naszą dziedzinę nazywano ascetyką lub życiem wewnętrznym. Ale proszę księży, no od razu zauważmy, jeżeli mówimy życie wewnętrzne, to należałoby pokazać jakieś życie zewnętrzne. To jest korelat wewnętrzny-zewnętrzny, czarny-biały, zimno-ciepło, wewnętrzne-zewnętrzne. No i teraz pytanie, a gdzie jest granica między życiem wewnętrznym a zewnętrznym? Czy da się w ogóle w człowieku wyznaczyć taką linię demarkacyjną pomiędzy tymi dwoma wymiarami? Jeden z naszych dawnych profesorów, ojciec profesor Antoni Jozafat Nowak, franciszkanin, zmarły przed kilku laty, trochę tak z przymrużeniem oka mówił, że granica między życiem wewnętrznym a zewnętrznym, granicą, jest nasza skóra. Czyli to, co pod skórą, to jest życie wewnętrzne, a co na skórze, to życie zewnętrzne. Oczywiście nie do końca to jest prawdą. Proszę zauważyć, że życie wewnętrzne to jest wszystko to, czym człowiek żyje, a więc jego świadomość, jego psychika, jego uczucia, jego wiedza, jego umiejętności. Wszystko to, co konstytuuje człowieka. A zatem mamy ludzi o bardzo bogatym życiu wewnętrznym, ale niekoniecznie jest to życie poddane Duchowi Świętemu. Mamy ateistów, mamy satanistów, mamy wrogów Kościoła, którzy czasami wykazują daleko większe bogactwo życia wewnętrznego niż przeciętny, powiedzmy, czy dobry chrześcijanin, a mimo to sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Więc pierwszy wniosek z naszej refleksji. Ostrożnie z używaniem słowa życie wewnętrzne na ambonie czy w innych sytuacjach. Ja się zajmuję od lat metodologią teologii duchowości, a jednym z podstawowych zadań metodologii jest precyzowanie pojęć. I kiedy słyszę moich współbraci, którzy mówiąc czy próbując mówić o życiu duchowym posługują się różnymi terminami, to jeszcze to mi się też włosy jeżą, te resztki, które zostały. To jest czasami po prostu teologiczny bełkot. Ja rozumiem, no brakło formacji, dlatego proszę wybaczyć, że zaczynam od tak rudymentalnych kwestii jak precyzowanie pojęć. A zatem życie wewnętrzne może mieć sens pozareligijny, naturalistyczny, psychologiczny. Ale mamy to pojęcie w literaturze. No, święty Paweł nim się posługuje także. Mamy dzieło świętej Teresy od Jezusa pod tytułem Twierdza Wewnętrzna, która jest no, kapitalnym opisem rozwoju duchowego. I w porządku, tylko można używać tego pojęcia. Ja nie mówię, że nie wolno używać pojęcia życie wewnętrzne. Tylko problem polega na tym, żeby zdawać sobie sprawę, co ja chcę powiedzieć, posługując się tym terminem. Jeżeli życie wewnętrzne w tych wskazanych kontekstach używamy, to raczej z takim nastawieniem, powiedziałbym, no, takiego przekonania, że tak być powinno. Że chcemy to życie wewnętrzne poddać działaniu Ducha Świętego, aby ono stało się życiem duchowym. Życie wewnętrzne, życie duchowe. Częścią życia wewnętrznego jest życie duchowe. Jeżeli to życie wewnętrzne, całe bogactwo człowieka jest poddane działaniu Ducha Świętego. Kolejne uściślenia pojęciowe. Często używamy zamiennie duchowość, życie duchowe. Proszę księży, też trzeba zdawać sobie sprawę z pewnych różnic i pewnych ograniczeń tego utożsamienia pojęć. Nie każda duchowość jest życiem duchowym. Najpierw może samo pojęcie, duchowość. Wielokrotnie słyszałem taką wypowiedź i w publikacjach się pojawia takie twierdzenie, że słowo duchowość jest nowym pojęciem. Nie. Jest to jedno z najstarszych pojęć teologicznych. Mniej więcej tak jak ascetyka czy mistyka, to są najstarsze pojęcia teologiczne funkcjonujące w języku chrześcijańskim. Słowo spiritualitas w wersji łacińskiej pojawia się około 420 roku w listach Pelagiusza przypisywanych świętemu Hieronimowi. Autor tego listu do dorosłego neofity imieniem Ctesifont pisze: Age ut in spiritualitate proficias. Postępuj tak, abyś wzrastał w tym, co duchowe. Po raz pierwszy około 420 roku, bardzo wcześnie. To pojęcie od razu, to jeśli pamiętamy trochę z historii Kościoła, pamiętamy, że wtedy bardzo silne pojawiały się takie tendencje manichejskie, ta koncepcja maniego przeciwstawiająca dobro i zło, obszar działania Bożego i obszar działania diabelskiego. I rzeczywiście to pojęcie od początku było bardzo mocno obarczone nurtem manichejskim i dlatego przeciwstawiano pojęciu spiritualitas, pojęcie carnalitas, cielesność, a w niektórych przypadkach nawet animalitas, zwierzęcość. I proszę zauważyć, do dzisiaj nam to pozostało. Jak mówimy duchowość, to od razu myślimy cielesność, duchowość, cielesność. Ta terminologia niestety funkcjonuje też w takim sensie dualistycznym w antropologii chrześcijańskiej. Mówimy, człowiek to istota duchowo-cielesna. Ja za chwilę do tego tematu jeszcze powrócę, ale nie do końca to tak jest. My często duchowość traktujemy jako przeciwstawienie cielesności, a zatem duchowość jako oderwanie się od cielesności, od wymiaru doczesnego. I to jest błąd. W ten sposób uprawiamy duchowość, którą można nazwać taką super spiritualistyczną, taki rodzaj angelizmu. Taka duchowość jest fałszywa, niebezpieczna, nieużyteczna. Jeszcze korzystając z tego obrazu, dodam, że to pojęcie ewoluowało. W wieku XII, XIII, a więc w dobie scholastyki, nabrało sensu filozoficznego. I na przykład to pojęcie spiritualitas, w różnych jego formach gramatycznych rzecz jasna, bardzo rzadko pojawia się w pismach świętego Tomasza i świętego Bonaventury. Jeżeli się pojawia, to ma sens filozoficzny, oznacza po prostu niematerialność ludzkiej duszy. Nie jest natomiast określeniem tej rzeczywistości, która nas interesuje. Rzecz ciekawa, że ta rzeczywistość, którą my określamy teraz duchowością, przez tychże autorów, wybitnych scholastyków, jest określana pojęciem mens. Mamy na przykład takie bardzo znane i cenne dzieło świętego Bonaventury Itinerarium Mentis ad Deum. Droga, tłumaczy się po polsku, droga duszy do Boga. Tak dosłownie to jest droga umysłu do Boga. Potem to pojęcie nabrało sensu jurydycznego i tak eufemistycznie, jak to duchowni potrafią, dobra materialne, czyli beneficja związane z urzędami kościelnymi czy odpusty określano jako spiritualia, bona spiritualia. To jeszcze funkcjonuje to czasami, takie pojęcie bona spiritualia. Tak naprawdę to są bona materialia, a nie bona spiritualia. W rezultacie około XVI wieku to pojęcie zanikło, zostało wyparte przez nośne wtedy pojęcie mistyka. Jako znowu ciekawostkę powiem, że w XVII wieku, w połowie XVII wieku, po raz pierwszy w historii Kościoła polski franciszkanin Stefan Chryzostom Dobrosielski wprowadził rozróżnienie na teologię ascetyczną i teologię mistyczną. No właśnie, można wiele takich poloników wskazać. My się fascynujemy duchowością importowaną, sprowadzamy sobie różnych kaznodziejów zagranicznych, najlepiej ciemnoskórych albo mówiących po angielsku, bo to Duch Święty lepiej się po angielsku wyraża. Poza tym sięgamy po literaturę skądś tam, no bo co tam w Polsce mamy? Tymczasem ja bym mógł tutaj przez 2 godziny księżom mówić o tym, jakie mamy perły, jaki mamy doniosły wkład duchowościowy w dziedzictwo Kościoła, nie tylko Polski. Tylko my tego nie znamy. No, powtarza się to znane powiedzenie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Pojęcie duchowość powraca po paru wiekach nieobecności, powraca na przełomie XIX i XX wieku i w tej chwili świętuje swój renesans. I teraz czym jest duchowość? Właśnie wyjaśnijmy desygnat tego pojęcia. Otóż jeszcze raz uwrażliwiam na to, że duchowość duchowości jest nierówna. Duchowość niejedno ma imię. Proszę księży, bardzo cenne rzeczy znajdujemy w bardzo trudnym dziele kardynała Wojtyły pod tytułem Osoba i czyn. Przyszły papież w tym dziele Osoba i Czyn pisze, że każdy człowiek jako osoba, czyli podmiot świadomy i wolny, ma wrodzoną, wpisaną w jego naturę zdolność do transcendowania, do wychodzenia poza siebie, do szukania czegoś poza nim. To Wojtyła nazywa autotranscendencją. I od razu dodaje, że autotranscendencja, jako wrodzona ta właściwość człowieka, jest jego duchowością, jest przejawem jego duchowości. Bez przymiotników. To właśnie świadczy po pierwsze, że człowiek jako osoba jest wrażliwy na tajemnice i jest osobą, jest istotą wolną i świadomą. Czyli kolejny wniosek terminologiczny. Każdy człowiek, bez względu na swoje wyznanie, wiek, profesję, wygląd, ma jakąś duchowość. Bo ma wrodzoną zdolność do transcendowania, do szukania czegoś więcej niż tylko zaspokojenie elementarnych potrzeb biologicznych. Ja tę wrodzoną zdolność do transcendowania określam jako duchowość antropogeniczną. Ten termin się jeszcze pojawi. Duchowość antropogeniczna, czyli duchowość mająca genezę w człowieku, w człowieczeństwie. Ale proszę księży, to jest tylko mechanizm. Natomiast zaraz się wyjaśni, dlaczego nie możemy postawić znaku równości między duchowością, tą w sensie antropogenicznym, a życiem duchowym. I właśnie ta zdolność do autotranscendencji wyróżnia człowieka ze świata zwierząt. Żadne zwierzę w sposób świadomy, celowy nie szuka czegoś więcej. Nie podziwia krajobrazu, nie słucha muzyki, tylko szuka jedzenia i zabezpieczenia. I właśnie to pokazuje, że człowiek jest czymś więcej niż tylko zwierzęciem. Właśnie wracam znowu do tej myśli, że manicheizm przeciwstawiał, i do dzisiaj nam to zostało, cielesność, duchowość. Tymczasem Jan Paweł II próbuje, jako personalista, jako fenomenolog, próbuje pokonać tę opozycję manicheiską, ten dualizm. I stwierdza, my mówimy, człowiek to jest dusza i ciało, prawda? I, takie sklejone dwa kawałki, to i pełni funkcję koniunkcyjną, ale jednocześnie dysjunkcyjną. Bo mówimy, człowiek to dusza i ciało. To i wybrzmiewa na tyle mocno, że podkreśla różnicę pomiędzy tymi dwoma elementami. Tymczasem Jan Paweł II stwierdza, że człowiek to jest duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało, to trochę źle widać na dole, i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha. Mówiąc inaczej, człowiek to uduchowione ciało i ucieleśniony duch, tak głęboko przenikające się rzeczywistości, że ich się po prostu tak nie da zwyczajnie rozdzielić. W każdym człowieku, jako istocie cielesnej, jest ta wrodzona zdolność do transcendowania na bazie samej natury. Czyli mówiąc inaczej, ja się posługuję takim obrazem, żeby to przybliżyć. Proszę księży, zdrowe dziecko, rodząc się, ma właściwą człowiekowi zdolność mówienia, posługiwania się mową. I tyle. To, jakim będzie mówić językiem, co będzie mówić, jak będzie mówić, zależy już od wielu czynników potem. I coś podobnego można powiedzieć o duchowości. Na poziomie natury każdy człowiek ma tę zdolność, tę ciekawość świata. Ale jak ta ciekawość zostanie ukierunkowana, czym wypełniona, to już jest sprawa dalsza. Za chwilę to wyjaśnimy. Słowo duchowość funkcjonuje, zwłaszcza duchowość chrześcijańska, funkcjonuje w dwóch takich aspektach. Często używamy tych pojęć. Jako nauka, na przykład ktoś mówi, co studiujesz? Duchowość. Co uprawiasz? Duchowość. Czyli teologię duchowości. Teologiczną refleksję nad ową zdolnością do transcendowania ukierunkowaną ku Bogu. Albo, i tu częściej funkcjonuje to pojęcie w tym znaczeniu, jako przeżywanie, jako właśnie życie duchowe, ale pod warunkiem, że pojęciu duchowość towarzyszy przymiotnik chrześcijańska. Za chwilę jeszcze do tego powrócę. I właśnie chwilkę zawieśmy ten tok myślenia po to, by zauważyć, że duchowość jako nauka trafiła na katedry uniwersyteckie 101 lat temu. W roku 1917 na rzymskiej Angelicum po raz pierwszy otwarto katedrę teologii ascetyczno-mistycznej, a zasadniczym celem była formacja kapłanów. Więc proszę zauważyć, to jest ta troska Kościoła o duchowość kapłańską. Papież Święty Pius X w encyklice Jucundus Sanae podkreśla, że głębokie życie duchowe to konieczny warunek owocnej posługi pasterskiej. Tenże sam papież włoskim biskupom polecił, aby w każdym seminarium duchownym była instytucja ojca duchownego, który się zatroszczy nie tylko o formację intelektualną w zakresie duchowości, ale także formację duchową. I kolejni papieże podkreślają tę potrzebę studiowania, poznawania teologii także na poziomie uniwersyteckim. Ostatecznie Sobór Watykański II teologię duchowości włączył do studiów seminaryjnych, czyniąc ją obowiązkowym przedmiotem w zakresie podstawowego kursu teologii. Usankcjonował to także kodeks prawa kanonicznego i ratio studiorum rzymskie z 1985 roku, na podstawie którego zostało opracowane także polskie ratio studiorum. Teologia duchowości jest wymieniana wśród takich przedmiotów jak dogmatyka, jak teologia biblijna czy prawo kanoniczne, między innymi w Konstytucji Sapientia Christiana. Jeżeli by przyjąć pewną hierarchię ważności przedmiotów według tego, jak są wyliczane, to bez wątpienia teologia duchowości jest postawiona wyżej czy wcześniej niż na przykład teologia pastoralna czy inne dziedziny teologii. A zatem jest to nauka, i tu jeszcze parę takich informacji, zanim przejdziemy do meritum. Mianowicie, jako nauka właśnie pojawiła się na Angelicum, dwa lata później na Gregorianie, następnie w latach 70. na Antonianum, na Terezjanum, to są te najstarsze rzymskie ośrodki, w których się uprawia teologię duchowości, i Salezjanum. Oczywiście to nie są jedyne, wiele innych uczelni, ale to są te pierwsze, najważniejsze, wiodące ośrodki. W sumie w świecie w tej chwili jest około 100 akademickich ośrodków duchowości, nie licząc różnego rodzaju katedr, zakładów, które funkcjonują przy wydziałach teologicznych. W Polsce pod tym względem nie jesteśmy wcale w tyle Europy, wprost przeciwnie. Zaledwie 40 lat po ustanowieniu pierwszej w świecie katedry teologii ascetyczno-mistycznej na Kulu ówczesny, czy w latach jeszcze powojennych, rektor uniwersytetu ksiądz Antoni Słomkowski, usunięty z Kulu za sprzeciw wobec władzy komunistycznej, powrócił na krótko po prawie 3-letnim więzieniu na Kul w 1957 roku i wtedy z jego inicjatywy utworzono katedrę teologii ascetyczno-mistycznej, której kuratorem był m.in. sługa Boży ksiądz Wincenty Granat, którą potem przejął ksiądz profesor Walerian Słomka i która się przerodziła w instytut, w którym w tej chwili pracuje 6 profesorów i na koncie naszego instytutu mamy już w tej chwili, myślę, że około 250 doktoratów, kilkanaście habilitacji i może około 1000 magisteriów, więc to jest największy ośrodek teologii duchowości w Polsce. Tenże sam ksiądz Słomkowski, zajmując się teologią duchowości, założył Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego w Warszawie po to, żeby kształcić także formatorów zakonnych i seminaryjnych. W latach 80. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeszcze wtedy ATK, powstała sekcja teologii duchowości. W latach 90. w Krakowie z inicjatywy ojca Gogoli, Karmelitański Instytut Duchowości i wiele innych. To tylko przykłady właśnie uprawiania duchowości jako nauki. Powstało także Stowarzyszenie Naukowe Teologów Duchowości, Wcześniej funkcjonowało to jako sekcja duchowości teologów polskich, czyli takie zrzeszenie wykładowców z inicjatywy Konferencji Episkopatu. Kiedy ja potem przejąłem kierowanie tym gronem liczącym wtedy około 350 członków, udało się to przekształcić w już formalno-prawne stowarzyszenie, które obecnie liczy około 139 członków. Spadła ta liczba, dlatego że w tej sekcji byli różni ludzie, którzy tak nieformalnie byli jakoś związani. Natomiast stowarzyszenie stawia pewne wymogi formalne, bo jest pełnoprawnym, więc nie wszyscy czuli się, czy też nie wszyscy mieli potrzebę zapisać się. W każdym razie to Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości ma też swój wkład w polską teologię, między innymi poprzez wydanie leksykonu duchowości katolickiej, czy całego szeregu innych publikacji, o których tu mówić nie będę. I teraz przejdźmy znowu do duchowości jako doświadczenia. Wracam do tego porzuconego przez chwilę tematu. Proszę księży, więc tutaj stworzyłem taką piramidę, która nam ilustruje clue problemu. To jest moim zdaniem dość ważne, żeby to dobrze rozumieć. Każdy człowiek ma wpisaną w jego naturę duchowość. Jest to ta duchowość antropogeniczna. To jest ten, jakbyśmy powiedzieli, mechanizm pozwalający nawiązać kontakt z jakkolwiek rozumianą transcendencją. Jeżeli ta zdolność do transcendowania i ma ukierunkowanie soteryjne, to znaczy, jeżeli człowiek szuka czegoś poza sobą z takim nastawieniem, że to coś lub ten ktoś zbawi mnie, ocali, nada sens mojemu życiu, w jakimś sensie pozwoli przedłużyć moją ziemską egzystencję, to wówczas mówimy o duchowości religijnej. Ale oprócz tego może być duchowość estetyczna, może być duchowość ateistyczna, mamy duchowość satanistyczną. Bardzo różne duchowości. W zależności od tego, jakie jest ukierunkowanie religijne, będziemy mieli też różne duchowości religijne. Żydowską, islamską, buddyjską i tak dalej. Więc widzimy problem, że samo słowo duchowość nie rozwiązuje nam sprawy. Zawsze rodzi się pytanie, o jakiej duchowości my mówimy, o jaką duchowość nam chodzi. I właśnie na bazie tych naturalnych wyposażeń, tego naturalnego poszukiwania Boga, pojawia się łaska uświęcająca, która dokonuje pewnego skoku jakościowego. Można by powiedzieć tak, na bazie duchowości tej antropogenicznej, w ramach duchowości religijnej, to człowiek szuka Boga i człowiek sobie tworzy obraz Boga, ale wkracza łaska odgórna, która to Bóg szuka człowieka. I wtedy mamy duchowość chrześcijańską. Duchowość chrześcijańska należy do kategorii duchowości religijnej, ale pod względem jakościowym jest znacznie wyżej, bowiem jest duchowością nadprzyrodzoną. Nie naturalną, wynikającą z poszukiwania człowieka, ale duchowością wynikającą z tego, że to Bóg szuka człowieka. Szczególną postacią tej duchowości jest mistyka, której nie można utożsamiać ze zjawiskami mistycznymi. Bardzo częsty błąd wielu duszpasterzy, kaznodziejów, rekolekcjonistów, liderów różnych grup polega właśnie na tym, że o mistyce mówią w kategoriach zjawiskowych. Proszę księży, egzorcyści mogliby więcej powiedzieć na temat zjawisk takich właśnie, które my utożsamiamy z mistyką. Te wszystkie zjawiska, które my skłonni jesteśmy nazywać mistyką, one czasem z prawdziwą chrześcijańską mistyką niewiele mają wspólnego. Więcej na przykład z opętaniem szatańskim. Mistyka to nie jest chodzenie po suficie, jak to się mówi. To nie jest stygmaty, jakieś tam objawienia i tak dalej. To może towarzyszyć doświadczeniu mistycznemu, ale nie musi. Natomiast mistyka to jest bezpośrednie, bez pojęć, doświadczenie obecności Boga w sobie. I każdy człowiek ochrzczony jest dysponowany do doświadczenia mistycznego. Każdy na całym ciągu rozwoju duchowego jest po części ascetą, po części mistykiem. To, że my sobie nie czujemy się mistykami, boimy się w ogóle w tych kategoriach myśleć o sobie, to już jest inna sprawa. Duch Święty, który właśnie jest głównym sprawcą doświadczenia mistycznego, przecież działa w człowieku od początku, od chwili Chrztu Świętego. To my sobie często z tego nie zdajemy sprawy, albo wręcz stawiamy opór działaniu Ducha Świętego, ale to nie znaczy, że on nie działa, tylko dopiero zaczął działać w mistykach. W związku z takim podziałem możemy powiedzieć właśnie, że mamy duchowość w tym sensie antropogenicznym, naturalną religijną, jeżeli to ukierunkowanie, jak powiedziałem, soteryjne, i wtedy możemy mówić odpowiednio do charakteru religijnego, o duchowości monoteistycznej, politeistycznej. W ramach monoteistycznej mamy te trzy wielkie religie monoteistyczne, a w ramach chrześcijańskiej duchowości te trzy już duchowości w aspekcie wyznaniowym. A zatem mówiąc o duchowości, należy zawsze posługiwać się przymiotnikiem. O jakiej duchowości mówimy? Nas interesuje duchowość chrześcijańska i wtedy, gdy stawiamy przymiotnik chrześcijańska, możemy dać znak równości życie duchowe. Bo taka duchowość, ta autotranscendencja, która jest poszukiwaniem Boga w Trójcy Jedynego, Chrystusa w Duchu Świętym, w Kościele, na mocy sakramentów, jest właśnie życiem duchowym. A zatem duchowość chrześcijańska ma takie cztery charakteryzujące ją cechy, które nie pozwalają jej pomylić z inną duchowością. Duchowość chrześcijańska jest duchowością trynitarną, chrystologiczną, pneumatologiczną, eklezjalno-sakramentalną. Niektórzy jeszcze dodają duchowością maryjną, czy mającą wymiar maryjny. Proszę księży, życie duchowe zatem, czyli życie Ducha Świętego w nas, czyli ta szczególna postać duchowości, szczególna postać wrodzonej skłonności do autotranscendencji, przez Jana Pawła II została nazwana jako życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego. To życie ożywiane i kierowane przez Ducha ku świętości i doskonaleniu miłości. Jednym słowem, to właśnie działanie Ducha Świętego w nas. A zatem tak rozumiane życie duchowe, czy duchowość chrześcijańska, ciągle podkreślam ten przymiotnik, to wyłączny atrybut osób ochrzczonych. Błędem logicznym z punktu widzenia teologii jest powiedzieć o życiu duchowym buddysty. On ma duchowość, można mu powiedzieć duchowość buddyjska, duchowość buddysty, ale życie duchowe jako pojęcie odnosi się tylko i wyłącznie do chrześcijanina, do osoby ochrzczonej, do osoby, która podejmuje współpracę z Duchem Świętym. I taka współpraca z Duchem Świętym jest łaską, jest darem tym, który przychodzi od zewnątrz. Życie duchowe możemy definiować dwojako, teologicznie lub trochę tak fenomenologicznie. Od strony teologicznej ja bym powiedział w ten sposób, że życie duchowe, zauważmy, to takie działanie Ducha Świętego na mocy misterium paschalnego Chrystusa i taka współpraca z łaską Bożą we wspólnocie Kościoła, że jego skutkiem jest zjednoczenie z Trójcą Świętą, świętość i osobowa dojrzałość. A zatem życie duchowe to zawsze uprzedzająca inicjatywa Ducha Świętego w nas i nasza odpowiedź. A to dokonuje się na mocy dzieła zbawczego Chrystusa i duchowość chrześcijańska, życie duchowe, zawsze aktualizuje się w Kościele i na mocy sakramentów świętych. Podkreślam to z pewną emfazą, dlatego że jesteśmy świadkami pewnych zjawisk niepokojących. Nie będę tu ich rozwijał, tego tematu, ale on staje się dość poważnym problemem, przedmiotem refleksji powołanej przy Konferencji Episkopatu Polski Komisji do oceny pewnych zjawisk określanych jako pentekostalizacja, gdzie wprawdzie mamy odwoływanie się do Ducha Świętego, a więc można powiedzieć, że jest to troska o życie duchowe, tylko że ta troska zdaje się dokonywać poza Kościołem i poza życiem sakramentalnym. Mówię to z całą odpowiedzialnością, mając na myśli różne treści różnych ewangelizatorów starszych i młodszych, polskich i zagranicznych, gdzie te tendencje pozornie są, znaczy one są duchowościowe, ale w niejednym przypadku rodzi się wątpliwość, czy tam jeszcze chodzi o życie duchowe, czy tylko o jakąś duchowość. Tu widzimy problem pojęć. Proszę księży, i tu wracamy teraz, po wyjaśnieniu tych pojęć, wracamy teraz znowu do duchowości kapłańskiej. Pamiętacie, księża, na początku mówiłem, przywołując wypowiedzi Kościoła, duchowość, troska o życie duchowe, duchowość chrześcijańska, troska o życie duchowe ma być radosnym obowiązkiem księdza. Jest czymś, co, czym on musi żyć, czego musi być świadkiem, jeżeli chce wypełniać swoje zadanie pasterskie. Wspomniane przeze mnie dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów, to ta eklezja, mówi o czterech zasadniczych wymiarach tożsamości kapłańskiej. To jest wymiar trynitarny, chrystologiczny, pneumatologiczny i eklezjologiczny, czy eklezjalny. I w każdym z tych wymiarów powraca jak refren przywołanie tego, co duchowe. I krótko prześledźmy te najważniejsze wypowiedzi dyrektorium i wypowiedzi Jana Pawła II z Pastores Dabo Vobis. Wymiar trynitarny oznacza, że tożsamość, posługa i życie kapłana mają istotną relację z trzema boskimi osobami ze względu na kapłańską służbę Kościołowi. Relacje z trzema boskimi osobami. To jest samo sedno życia duchowego. To oznacza, że kapłan jest włączony w dynamikę trynitarną, zakładającą szczególną odpowiedzialność. Znowu mowa przecież o istocie życia duchowego. Wymiar chrystologiczny, bardzo ważny dla nas. To jest upodobnienie ontologiczne do Chrystusa. Jako kapłani występujemy in persona Christi, w osobie Chrystusa, głowy i pasterza Kościoła. Nie tylko występujemy jako przedstawiciele, reprezentanci. Prawda? Biskup mnie wysłał, żebym tam w jego imieniu coś załatwił. In persona Christi, to znaczy we mnie, przeze mnie Chrystus działa. Myślę, że dobrze by było przywrócić trochę sens pojęcia sakrament i terminologię sakramentalną. Proszę zauważyć, my tak mówimy, no ktoś przyjął sakrament chrztu. Ktoś przyjął sakrament święceń, przyjął święcenia kapłańskie. Sakrament małżeństwa się odbył. Czyli mówimy o sakramencie jako wydarzeniu punktowym, które kiedyś tam było i koniec. Przecież sakrament ma charakter trwały. Małżonkowie jako związek sakramentalny są widzialnym znakiem niewidzialnej rzeczywistości, jaką jest miłość Boga do człowieka. Kapłan przez sakrament święceń jest widzialnym znakiem, trwałym znakiem niewidzialnego Boga, który uświęca. My jesteśmy sakramentem, znakiem. Więc to jest właśnie in persona Christi, a nie tylko zastępca. Dalej, w wymiarze pneumatologicznym czytamy, że kapłan, otrzymawszy obietnicę, że pocieszyciel zostanie z nim na zawsze, wie, że nie utraci nigdy obecności i skutecznej mocy Ducha Świętego, autora, sprawcę życia duchowego, by mógł wypełniać swoją posługę i przeżywać miłość duszpasterską jako całkowity dar z siebie dla zbawienia swoich braci. No, myślę, że to jest takie bardzo mocne stwierdzenie, że kapłan nie utraci nigdy obecności i skutecznej mocy Ducha Świętego. Będzie prowadzony przez Ducha Prawdy, przez sakrament, przez charakter sakramentalny, pozostaje zawsze w komunii z Duchem Świętym. A to właśnie oznacza życie duchowe. No i wreszcie ten wymiar eklezjalny, o którym mówiliśmy, tożsamości kapłańskiej oznacza, że kapłan jest w Kościele, wobec Kościoła, dla Kościoła, szczególnie wtedy, kiedy żyje życiem duchowym, czyli tym, co stanowi samo sedno jego kapłańskiej tożsamości. Życie duchowe, czy duchowość chrześcijańska, nie jest celem samym w sobie, lecz jest stylem, jest sposobem życia, sposobem realizowania fundamentalnego powołania każdego ochrzczonego do świętości. Życie duchowe pozostaje w służbie uświęcenia. Przypomina to z całą mocą Jan Paweł II w liście Novo Millennio in Eunte, to jest taki list wydany 6 stycznia 2001 roku, który jest pewnego rodzaju programem Kościoła na trzecie tysiąclecie. Programem, który konsekwentnie, co by nie mówić, realizuje papież Franciszek, chociażby przez wydaną zaraz po Wielkanocy adhortację Gaudete et Exultate, o świętości. Otóż Jan Paweł II w tym liście Novo Millennio in Eunte pisze, że perspektywą, w którą powinna być wpisana cała działalność duszpasterska, całe życie Kościoła, jest perspektywa świętości. I rozwija ten temat. I żeby nie pozostawić wątpliwości, że ktoś jest z tego obowiązku zwolniony, papież daje bardzo trafną definicję, że świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. W ten sposób dementuje te różne wyobrażenia o świętości, takie trochę nierzeczywiste, którym czasem sprzyja także takie nieprzemyślane kaznodziejstwo hagiograficzne, kiedy my o świętych mówimy trochę jako o ludziach z kosmosu, oderwanych od życia. Święci, ktoś był tak święty, że już jako niemowlę pościł i nie chciał w piątki ssać piersi. Na przykład. Nie? Więc to oczywiście ironizuje nieco, ale czasem się tych świętych przedstawia jako ludzi oderwanych od rzeczywistości. Wobec tego wierny, słuchając takiego wykładu, jest przekonany, że świętość to jest dla sióstr zakonnych zamkniętych za klauzurą, dla księży może, no, biskupów, no, dla papieża rzecz jasna, przecież Ojciec Święty, ale nie dla mnie. I wielu ludzi mówi, święty, ja gdzie tam, bylebym był dobrym chrześcijaninem. I właśnie papież wprost się zmierza z tym pojęciem być dobrym chrześcijaninem. Dobry chrześcijanin to ten, który dąży do świętości, czyli do wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. A tą wysoką miarą jest miłość Boga i bliźniego. I w służbie realizowania tego celu pozostaje życie duchowe. Jeżeli pierwszoplanowym celem duszpasterstwa jest doprowadzenie ludzi do doświadczenia Chrystusa, to trzeba uznać, że życie wewnętrzne, a ściśle biorąc życie duchowe, jest najważniejszym przedsięwzięciem pastoralnym. My się często właśnie troszczymy o różne rzeczy, to co na początku papież Benedykt, przytoczyłem słowa papieża Benedykta. Znamy się na sporcie, na motoryzacji, na polityce. Księża mają najlepsze rozwiązania. Mamy świetne rozwiązania wszystkiego, zapominając, że najbardziej, najważniejszym przedsięwzięciem pastoralnym jest troska o życie duchowe własne i parafian. Księża z posługi wiedzą doskonale, że w konfesjonale ludzie nie będą pytać o jakieś tam racje filozoficzne, dogmatyczne, czy rzadko kiedy pytają o prawnicze rzeczy, no to my raczej musimy wiedzieć, jak rozstrzygać pewne kwestie w sensie prawnym. Natomiast najczęściej pytają o sprawy duchowe. Więc to jest inwestycja, inwestowanie w swoje życie duchowe, inwestowanie w swoją znajomość praw życia duchowego, w rozwój duchowy, zarówno w sensie praktyki, jak i teorii, to jest najlepsza inwestycja pastoralna. Jan Paweł II przypomniał kapłanom zaraz na początku swego pontyfikatu, że naszym powołaniem jest szczególna troska o zbawienie naszych bliźnich. A temu celowi służy przecież życie duchowe. Święty Jan Paweł II we wspomnianym liście Novo Millennio in Eunte pisze, że mamy taki znak naszych czasów, mianowicie powszechna potrzeba duchowości. To taki znak naszych czasów. Ludzie poszukują właśnie duchowości. My tego jesteśmy świadkami. I na tę powszechną potrzebę niekiedy z daleko większą skutecznością odpowiadają nowe ruchy religijne czy sekty. I teraz pytanie, co my robimy, żeby odpowiedzieć na tą powszechną potrzebę duchowości. Jan Paweł II pisze z przekonaniem, my jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim. A więc znowu kolejna racja, która przekonuje nas do zajmowania się w kaznodziejstwie, w katechezie, w konfesjonale, w kierownictwie duchowym, w osobistym przeżywaniu problematyką życia duchowego, aby ludzie nam nie szli do sekt, nie szli do różnych podejrzanych ruchów, nie tworzyli jakichś własnych kościołów, przybudówek duchowych, bo oni mają potrzebę. Potrzebę głębi, potrzebę duchowości szukają niejako po omacku i słyszą duchowość, więc tam idą. Naszym obowiązkiem jest podawać im właściwą drogę, właściwe rozumienie tego, do czego zostaliśmy powołani. I tutaj przykład i świadectwo kapłana może być wielką pomocą. Właśnie gdy wierni odkrywają parafię jako szkołę modlitwy. Dlaczego ludzie często odchodzą od parafii, nie chodzą do kościoła, my narzekamy na te różne zjawiska? Można, to jest wiele przyczyn, ale jedną z nich jest to, że często parafia nie jest środowiskiem, w którym wierni czują, że tu się dzieje życie duchowe. Tu się dzieją jakieś akcje, ale w tym nie czują właśnie duchowości. Nie czują tego, co ich uświęca, co ich prowadzi do Boga. Jeżeli sam kapłan się modli, nauczy innych modlić się. Często bywa tak w naszym posługiwaniu pastoralnym, że jest adoracja parafialna, wszystko dobrze, ksiądz robi wystawienie Świętego Sakramentu i znika. Proszę księży, jest bardzo ważne to słowa Jana Pawła II, aby każdy kapłan codziennie sobie uświadamiał, jak nieodzowna jest mu osobista świętość. To Jan Paweł II, słowa Jana Pawła II przytoczone w instrukcji kapłan, głosiciel słowa. I druga wypowiedź nawiązująca z tego samego dokumentu, nawiązująca do adhortacji Evangelii Nuntiandi, że potrzeba osobistego świadectwa życia duchowego kapłana, potrzeba znajomości problematyki życia duchowego, aby kapłan był świadkiem tego, co jest najlepszą inwestycją duszpasterską. Bowiem jak pisze papież Paweł VI, błogosławiony Paweł VI w tejże adhortacji Evangelii Nuntiandi, człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Jeżeli ludzie w kapłanie widzą człowieka Bożego, homo dei, będą pociągnięci ku duchowości chrześcijańskiej, ku życiu duchowemu, ku otwartości na Ducha Świętego.